Chciałbym zacząć dzisiejsze zwiastowanie od przypomnienia pewnej historii, która tutaj już była podawana. Historii, która wydarzyła się naprawdę, jest autentyczna, a dotyczy pewnego genialnego muzyka Paganiniego, któregoś razu miał niezwykłe przeżycie. Orkiestra, koncert na sali galowy, grał kilka trudnych utworów, po czym przeszedł do swojego ulubionego utworu, koncert na skrzypce. Zaczął grać i niestety po pewnym czasie pękła mu jedna struna. Ale Paganini nie zraził się tym wydarzeniem, struna zwisała, on grał dalej. Pech chciał, że pękła druga struna. Paganini chwilę później przeszedł do dalszej części koncertu i grał zubożone o te dwie struny. Wyjątkowy chyba dzień, pękła mu trzecia struna. Paganini grał dalej. Dokończył koncert na jednej strunie. Na koniec tego wspaniałego koncertu widownia wstała i biła brawo. I Paganini na bis zagrał jeszcze raz koncert na skrzypce na jednej strunie. Potem podszedł do przodu i powiedział: Paganini i jedna struna. To była niewiarygodna gra. Myślę, że my czasami skupiamy się za bardzo na zerwanych strunach. Jakby pękła nam w życiu taka struna, koncentrujemy całą swoją uwagę właśnie na tym, co pęknięte. Na zerwanych strunach, które wiszą w naszym życiu. I myślę, że każdy z nas ma takie zerwane struny, które gdzieś tam zwisają, a my zaczynamy koncentrować się na tak zwanych dramatach naszego życia. Wsiadasz do samochodu, śpieszysz się na spotkanie, odpalasz i nic. I słyszysz tylko rzężenie jakieś. Masz zawieźć dzieci na lekcje, umawiasz się, coś innego zupełnie wypada. Twój nastolatek spóźnia się do domu. Iluż to rodziców ma takie pęknięte, zwisające struny. Ale są jeszcze dużo trudniejsze sytuacje. Być może to jest rozwód, który gdzieś wisi w powietrzu, albo już się wydarzył. Być może jest ktoś, kogo straciłeś w swoim życiu. I są to sytuacje nieuniknione. Nie wybieramy sobie tych zdarzeń. Nie możemy ich jednak uniknąć. Ale okazuje się, że wciąż mamy taką jedną strunę, która pozostała. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj skoncentrowali się na pewnym niezwykłym fakcie. Jak my wygrywamy swoje symfonie życiowe na tej jednej strunie. Jak Paganini, czy właśnie jak kto. W liście do Filipian czytamy takie słowa: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Bądźmy takiego usposobienia. I myślę, że każdy z nas chciałby gdzieś głęboko być jak Chrystus. Wydaje mi się, że jeśli już swoje życie oddaliśmy Jezusowi, to gdzieś to pragnienie jest, stawać się do Niego podobnym, doświadczać jakiejś takiej przemiany przez Bożą łaskę. I myślę, że to jest chyba jedno z największych wyzwań dla człowieka Kościoła. Stawać się nowym stworzeniem. I wydaje mi się, że wielu z nas chciałoby takiego magicznego działania w swoim życiu. Wieczorem oddajemy swoje życie Chrystusowi, rano budzę się nowe stworzenie, przemienione. Mąż patrzy na żonę i nie poznaje, żona na męża zdziwiona. Rodzice na dzieci nie te same. Ale wydaje mi się, że to jest chyba jeden z najpowszechniejszych błędów w Kościele. Oczekiwanie nagłej przemiany, że ktoś stanie się nowym. Otwieramy Słowo Boże, czytamy piękny werset. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, kim jest? Nowym stworzeniem. I wydaje nam się, że już jesteśmy tymi nowymi stworzeniami, a okazuje się, że gdzieś ten stary ogon za nami się ciągnie. Przemiana, o której dzisiaj chcę mówić, o łasce Bożej przemieniającej nasze życie, nie dokonuje się w jednej chwili. W jednej chwili warto wiedzieć, co się dokonuje. Słowo Boże mówi, że Bóg przenosi nas z królestwa ciemności do królestwa światłości. To się dokonuje w jednej chwili, kiedy swoje życie poddajemy Chrystusowi. Ale nie stajemy się innymi osobami, o innych osobowościach, o innych doświadczeniach, o innych nawykach. To jest proces, który czasami jest niezwykle trudny i bolesny, ale to jest proces, który dokonuje się w naszym życiu, przez nasze życie, we współdziałaniu z Bogiem. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku kwestiom dotyczącym takiej przemiany. Co zrobić, by moje życie naprawdę uległo zmianie? Co zrobić, by ktoś, kto patrzy na mnie, mógł po jakimś czasie powiedzieć, jesteś kimś innym, kimś szczególnym, jesteś kimś nowym. Powiedz mi, jak to robisz? Myślę, że każdy rodzic chciałby czegoś takiego doświadczyć. Każde małżeństwo by chciało czegoś takiego doświadczyć. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy przeanalizowali przez chwilę, przemiana przez zmianę naszej postawy wewnętrznej, przez zmianę sposobu myślenia. W liście do Rzymian czytamy takie słowa: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Okej, ale jak zrobić, jak przemienić swój umysł? Myślę, że dobrym takim spojrzeniem na to stwierdzenie, przemiana umysłu, jest pewna myśl. Wszyscy mieliśmy lekcje biologii, niektórzy trochę dawno, ale na biologii uczyliśmy się, jak to gąsienica tworzy kokon i po paru dniach wychodzi z niej piękny motyl. To jest prawdziwa metamorfoza, prawdziwa taka przemiana. I myślę, że każdy z nas marzy o takiej Bożej metamorfozie, z Bożej łaski. Wchodzimy jakby do tego Bożego kokonu i chcielibyśmy, żeby Bóg nas przemienił, żeby zaszła taka metamorfoza. Ale ja chciałbym znowu zaakcentować to, że ta metamorfoza następuje właśnie jakby w kilku takich etapach. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy spojrzeli jakby w siebie, na swoje życie, to zmiana przez podejście do sposobu myślenia. Po prostu jak myślimy? W przypowieściach czytamy 4,23. Czujniej niż wszystkiego innego. Nie ma na slajdzie. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Inne dynamiczne takie tłumaczenie mówi w ten sposób. Bądź ostrożny, o czym myślisz, ponieważ myśli prowadzą cię przez życie. Czasami ludzie myślą, że myśli przychodzą automatycznie i myślimy automatycznie. Może być tak, że myślimy rzeczywiście automatycznie, nie wiedząc, że myślimy. Tak? To jest takie już naturalne, to jest tak głęboko siedzące, ale myślenie to jest aktywny proces. O czym myślisz? Dzisiaj możesz siedzieć na kazaniu i myśleć o wczorajszym filmie, tak? Albo o wczorajszym wydarzeniu, albo o tym, co było tydzień temu. O czym myślisz? To jest aktywny proces. To my podejmujemy decyzję, o czym myślimy. Co wpuszczamy do naszego ciała? Jakie myśli? Jeśli położyliśmy się, oglądając jakiś film erotyczny, makabryczny, jakiś horror, słuchajcie, co śniło się w nocy? O czym myślałeś? Z jakimi myślami obudziłeś się dzisiaj? To, co karmisz, albo czym karmisz swój umysł, tym po prostu myślisz. Jeśli będziemy karmili nasze umysły tanimi rzeczami, nie oczekujmy, że tam zrodzą się genialne pomysły. Jeśli karmimy stekiem chamstwa, nieprzyzwoitości, lubieżności, nie oczekujmy, że z naszego życia wypłynie rzeka uprzejmości, myślenia o czystości i o świętym życiu. Czym karmisz swój umysł? Co w ciebie wchodzi, to będzie wychodziło. Bądź ostrożny, o czym myślisz, ponieważ myśli prowadzą cię przez życie. Druga rzecz, która jest istotna w procesie naszej przemiany, która, tak jak mówię, nie dzieje się automatycznie. Towarzystwo, w jakim przebywamy. Jest takie polskie powiedzenie, może któremu często ulegamy. Jeśli wszedłeś między wrony, musisz krakać jak one. W liście do Koryntian czytamy: nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Parafraza mówi: źli przyjaciele psują dobre obyczaje. Jest taka pewna zasada biznesowa, która mówi, że ludzie wokół ciebie określają poziom twojego sukcesu albo niepowodzenia. Czyli ludzie, którymi się otaczasz, albo ciebie budują, albo ciebie rujnują. Zobaczcie, drodzy rodzice, jaki to ma wpływ na nasze dzieci. Tak? Z kim one przebywają. Czasami rodzicowi się wydaje, że gdy dziecko już chodzi do trzeciej, czwartej klasy, będzie wybierało sobie przyjaciół takich, jakich ono chce. Nie mówię już o nastolatkach. Ale pamiętajcie, to będzie miało wpływ na ich wieczność, to z kim przebywają. Myślę, że dobrym takim obrazem towarzystwa, przebywania jest stado gęsi. Gęsi może się nie kojarzą nam, tak? Zbyt przyjemnie, miło. Ale gdy patrzymy jesienią, czy tam wiosną na lecące klucze gęsi, one lecą właśnie w kształcie takiej litery V. I nie po to, żeby to ładnie wyglądało, tak? Żebyśmy my stali na dole, na ziemi, się gapili na lecące gęsi, byli zachwyceni tym kluczem. To jest celowe działanie. Okazuje się, że robią to, ponieważ każda gęś, która leci za inną, kiedy trzepocze swoimi skrzydłami, tworzy o 70% mniejszy opór powietrza dla ptaka, który bezpośrednio za nim leci. Czyli całe stado może polecieć 70% dalej, jeśli pozostaje w doborowym towarzystwie. Pytanie, w jakim my towarzystwie przebywamy? Czy z przyjaciółmi, którzy może o to 70% dalej nas zaprowadzą w życiu? Czy chodzimy z kurami grzebiącymi w śmietniku, tak? Jest taka piosenka, którą śpiewa TGD o szukaniu na śmietnikach tego świata. To jest pytanie, w jakim towarzystwie przebywasz? To ma wpływ na twoją postawę i na przemianę, która się dokonuje. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, jak ważna w procesie przemiany jest podejście do naszych problemów. Spojrzenie na problemy, to jest taki akrostych, po polsku on trochę nie wychodzi, więc jest zmodyfikowany. Ale jak patrzymy na nasze problemy? Nikt nie uniknie problemów, one będą zawsze. Po pierwsze, te problemy są do przewidzenia. ale w jaki sposób na nie reagujemy. Jak jesteśmy przez nie zmieniani. Czy problem będzie taką płytą grobową w naszym życiu, która przykryje nas, czy będzie stopniem, który poprowadzi nas dalej. Przypominają nam, problemy przypominają po prostu, że życie jest ciężkie. To nieprawda, że życie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Chwile w życiu są lekkie, łatwe i przyjemne. Ale jeśli żyjemy trochę dłużej, okazuje się, że życie naprawdę jest ciężkie. Potrzebujemy Bożej łaski, by przez nie przechodzić. O, problemy są, mogą być niezwykłą okazją, w jaki sposób podchodzimy do życia. Gdy próbujemy zapalić samochód i nic nie wychodzi, czy mówimy, może warto zadać sobie pytanie, czy mówię do swojej żony, kochanie, mamy jakąś okazję w związku z samochodem, czy klniemy pod nosem? Chodzi o to, jak traktujemy problem. Problemy mogą być błogosławieństwami. W Jakuba czytamy, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite problemy przechodzicie. Słuchajcie, gdybym zadał pytanie, czy poczytujesz sobie za radość, gdy przechodzisz przez problem, to myślę, że wiele osób mogłoby powiedzieć, że coś nie tak z moją głową. Kto lubi problemy? Ale przeciwności tak naprawdę promują naszą duchową dojrzałość. Ktoś powiedział takie ciekawe stwierdzenie. Gumki i ludzie mają jedną rzecz wspólną. Wiecie jaką? Muszą być rozciągnięte, aby być efektywne. Dopiero jak człowieka się rozciąga, on staje się efektywny. Ale zapewniam, to nie jest łatwe. Każdy problem jest taką lekcją dla naszego życia. Spójrzmy na pewnego dżentelmena ze Starego Testamentu, Samsona. Miał niewiarygodny potencjał. Znacie tego gościa, którego Bóg w niezwykły sposób obdarzył. Ale przez pewne złe wybory, przez nieuczenie się ze swoich problemów zabrnął za daleko w złym kierunku. Dokonywał niewłaściwych wyborów. Ciekawe, jakby teraz nakręcić taką operę mydlaną o Samsonie. Jego romanse z Filistynkami, historia z Dalilą, człowiek młody, niesforny, którego potencjał życiowy został niezwykle zmarnowany. Kolejna literka. Problemy są wszędzie. Ty masz problemy. Słuchajcie, ja też mam problemy. Kiedyś mi się wydawało, że ktoś, kto staje za kazalnicą, gdy miałem 20 lat, nawróciłem się, chodziłem do kościoła, to wydawało mi się, że ja mam problemy, ale ten gościu, który stoi za kazalnicą, takie mówi rzeczy, jego życie musi być święte. Nie ma problemów. Problemy są wszędzie, mamy je wszyscy, one są nieuniknione. Boże, dzieci mają problemy. Niedawno ktoś, pewna osoba po kazaniu moim ostatnim podeszła zgorszona moimi słowami, kiedy powiedziałem, że ludzie wierzący upadają, że nie radzą sobie w życiu, że zdarzają się im upadki. I napomniałem jej, jak ja mogę tak mówić, herezji takich nauczać. Kochani, nie żyjemy w niebie. W niebie nie będzie grzechu. Słowo Boże mówi, tam nic nieczystego nie wejdzie, ale żyjemy tu i teraz na ziemi, gdzie jest grzech, gdzie są choroby, gdzie są cierpienia i one są wszędzie. W życiu każdego z nas i o nie się potykamy. I nieraz zdarza się, że upadamy. Ale to może być okazja, to może być wspaniała lekcja do tego, co z nami będzie, co dalej. Czy to nas przemieni ku dobremu, czy przykryje nas taką płytą grobową. Problemy też, i to szczególnie mnie dotknęło, wysyłają nam pewną wiadomość. Wiecie jaką? W jakich sferach Bóg chce nas wychowywać? W jakich sferach Bóg chce nas zmieniać? To nie jest tak, że przypadkowo mamy jakieś problemy. Ale jest tak, że to jest jakaś sfera, w której w szczególny sposób Bóg chce nas wychowywać, promować naszą dojrzałość większą. I ostatnia literka, problemy są rozwiązywalne. Każdy problem jest do rozwiązania. Oczywiście my mamy swoje scenariusze, Bóg ma swoje. Ale problemy powinny być rozwiązywane w świetle przemieniającej Bożej łaski. Bóg chce przede wszystkim, aby w nas był wykształtowany ten obraz Chrystusowy. Druga rzecz, która prowadzi nas do przemiany. Mówiliśmy o pierwszej rzeczy, która prowadzi nas w przemieniającą istotę na wzór Jezusa Chrystusa, przemiana naszej wewnętrznej postawy. Druga kwestia to jest to, by wybrać koncentrowanie się na innych, a nie na sobie. W jaki sposób podchodzimy do siebie i do innych? Słuchajcie, Słowo Boże mówi w ten sposób. Filipian 2:4 czytamy, niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Inaczej mówiąc, nie bądź tylko zainteresowany swoim własnym życiem, ale interesuj się życiem innych. Musimy być przygotowani na to, że jakąkolwiek gazetę weźmiemy do ręki, najwięcej artykułów będzie tam dotyczyło nas. Bądź bardziej genialny, bądź bardziej twórczy, bądź bardziej asertywny, zdrowo się odżywiaj, zdrowo myśl, zdrowo spędzaj czas, rób to, rób tamto. Ale to jest koncentracja na ja. I myślę, że to jest plan chyba szczególny diabelski, by skoncentrować całą uwagę na sobie. Ja w centrum wszechświata. Chciałem wam przeczytać pewną historię. Ja ją bardzo lubię. Po raz pierwszy tę historię usłyszałem na szkoleniu Crossroads. To jest historia Tadzia Talarda. Historia chłopca pewnego. Szybciutko ją przeczytam, ale chcę powiedzieć, zawsze, kiedy jestem na szkoleniu Crossroads, szkoleniu dotyczącego kształtowania charakteru młodego człowieka, młodzież na rozdrożu, gdy czytam tę historię, czytam z takim ściśniętym gardłem. Udaję, że łzy mi nie lecą, a one jednak lecą. Teraz postaram się, żeby mi nie leciały. I dlatego ją trochę zmodyfikowałem, tak żeby wyłagodzić niektóre rzeczy, żeby nie ściskały mnie w gardle. Podziwiam czasami pastora naszego, jak mówi trudne rzeczy i go nie i może je mówić. Czasami, kiedy gdzieś za gardło nas ściska, nawet słowa nie potrafimy wydusić z siebie. To jest historia też nauczycielki, pani Thompson. Zaczęła rok szkolny od obserwacji swoich uczniów, a szczególnie skupiła się na jednym, którego zachowanie pozostawiało wiele do życzenia. Każdego roku, gdy spotykała się ze swoimi uczniami, mówiła: chłopcy i dziewczęta, kocham was wszystkich tak samo i nie mam ulubieńców. Ale nie do końca to była prawda. Faktycznie nauczyciele mają też swoich uczniów, których lubią i których nie lubią. Ted był chłopcem, którego pani Thompson nie za bardzo lubiła. Jego włosy były zaniedbane, jego ubranie pachniało pleśnią. Nie był on atrakcyjnym chłopcem. Kiedy ona sprawdzała jego sprawdziany, z przyjemnością stawiała jedynki obok niewłaściwych odpowiedzi. Nauczycielka miała jednak akta Tediego. I znała jego przeszłość, wiedziała więcej o nim niż on chciałby, by o nim wiedziano. Z akt wynikało, że w pierwszej klasie Ted był chłopcem obiecującym nieustannie poprawę, ale miał złą sytuację finansową. Druga klasa, Ted mógłby być lepszy, ale jego mama jest poważnie chora. Niewiele otrzymuje pomocy w domu. Trzecia klasa. Ted jest grzeczny, ale jest bardzo poważny. Uczy się bardzo powoli. Jego mama w tym roku umarła. Czwarta klasa. Ted jest bardzo powolny, ale dobrze się zachowuje. Jego ojciec nie okazuje mu żadnego zainteresowania. Nie wiadomo, czy zda do następnej klasy. Kiedy przyszły święta Bożego Narodzenia, chłopcy i dziewczęta przyniosły dla pani Thompson prezenty. Złożyli wszystkie na biurku, między innymi leżał tam prezent od Tadzia Talarda. Jego prezent był owinięty w szary papier, zabezpieczony taśmą klejącą. Na paczce napisane były słowa dla pani Thompson. Kiedy ona otworzyła prezent, zobaczyła bransoletkę z kolorowych kamieni, z których połowy brakowało, i pół butelki tanich perfum. Inni chłopcy i dziewczęta w klasie pani Thompson zaczęli śmiać się z prezentu od Tadzia. Ale ona szybko założyła bransoletkę, skropiła nadgarstki perfumami i dała dzieciom do powąchania. Oni, biorąc przykład pani Thompson, wąchali i wzdychali, ale nie byli zachwyceni. Kiedy lekcje się skończyły i dzieci wyszły, Tadziu został w klasie, podszedł do biurka nauczycielki i cicho powiedział: pani Thompson, pachnie pani jak moja mama, a pani bransoletka również na pani tak dobrze wygląda. Cieszę się, że podoba się pani mój prezent. Kiedy wyszedł z klasy, pani Thompson padła na swoje kolana i zaczęła prosić Boga o przebaczenie. Nazajutrz, kiedy dzieci przyszły do szkoły, zostały przywitane już przez inną nauczycielkę. Nie chodzi o zmianę osoby. Pani Thompson stała się inną osobą. Zmieniła swoją postawę, zmieniła swoje nastawienie. Ted skończył szkołę jako jeden z najlepszych uczniów. Przez kilka lat nie miała od Tadzia żadnej wiadomości. W końcu po 4 latach nadeszła kartka. Droga pani Thompson, chcę, aby pani jako pierwsza wiedziała, że skończyłem szkołę z 2. najlepszym wynikiem. Z miłością, Ted. Po kolejnych 4 latach później otrzymała inną wiadomość. Droga pani Thompson, właśnie się dowiedziałem, że kończę studia z najlepszym wynikiem. Uniwersytet nie był łatwy. Chciałem, aby pani wiedziała o tym jako pierwsza. Z miłością, Ted. A po następnych 4 latach, droga pani Thompson, dzisiaj zostałem doktorem. Co pani na to? Chciałem, aby pani jako pierwsza o tym wiedziała. 27 dnia następnego miesiąca biorę ślub. Chcę, aby pani przyjechała i usiadła tam, gdzie siedziałaby moja mama, gdyby żyła. Tata zmarł ubiegłego roku. Pani jest jedyną rodziną, którą teraz mam. Z miłością, Ted. Pani Thompson pojechała na ślub, usiadła tam, gdzie siedziałaby mama Tediego. Ona zasłużyła na to, aby tam usiąść, z powodu czasu i wysiłku, który poświęciła Tadziowi, pozwalając, aby Boża łaska i ją, i jego przemieniała. Słuchajcie, myślę, że czasami skupiamy się zbyt wiele na tych zwisających strunach w naszym życiu, zamiast skupić się na tej jednej, która może niezwykle brzmieć, która może powodować, że ten koncert naszego życia naprawdę będzie niezwykły. Ale potrzebujemy zagrać na niej z całego serca. Biblia mówi, że potrzebujemy inwestować swoje życie w innych. I takie mądre stwierdzenie. Zarabiamy na życie przez to, co dostajemy, ale prawdziwie żyjemy przez to, co dajemy innym. Prawdziwie żyjesz wtedy, kiedy inwestujesz w życie innych ludzi. Nie ma czasu na opowiadanie historii, ale myślę, że nigdy nie byłbym tym człowiekiem, gdyby nie też taka pani Thompson w innym wydaniu w moim życiu. Kiedyś o niej mówiłem, kobieta, 60-kilkuletnia chora na nowotwór, która podzieliła się Ewangelią. Trzecia kwestia, która jest niezwykle istotna w procesie przemiany. Jak podchodzisz do takich krytycznych punktów w swoim życiu? Do tych krytycznych albo zwrotnych momentów w swoim życiu? Czym jest taki moment? Może to na przykład być punkt fizyczny, tak? Jak podchodzisz, kiedy leżysz z bólem kręgosłupa w łóżku i nie możesz się ruszyć? Albo może jesteś w pracy i pewne rzeczy są przytłaczające. Masz zawroty głowy, a tu jeszcze szef przychodzi i daje ci dodatkową robotę. Jesteś wówczas w takim zawodowym, krytycznym punkcie. Albo często w małżeństwie jest mnóstwo takich krytycznych punktów. Kłócisz się ze swoim współmałżonkiem już po raz kolejny, przechodzisz to samo, następuje niemiła wymiana cierpkich słów z pokoju do pokoju albo z kuchni do pokoju. U mnie częściej z kuchni do pokoju. Jest to małżeński krytyczny punkt. Albo być może leżysz w łóżku, jest godzina 24, twój nastolatek miał wrócić o 22, jeszcze go nie ma, wchodzi, pytasz, gdzie był przez ostatnie 2 godziny, a on odpowiada, że to nie twoja sprawa, bo on jest dorosły, prawie dorosły. Jesteś w rodzicielskim krytycznym punkcie. Są też krytyczne punkty duchowe. Wydaje ci się, że w ostatnim czasie z Bogiem jakbyś frunął przez życie, po czym przychodzi nieoczekiwana, niechciana jakaś okoliczność. I z naszego życia zrywają się kolejne struny. Czujemy się, jakby Bóg nas opuścił. My mówimy, a On nic. To jest duchowy, krytyczny punkt. Słuchajcie, zawsze łatwiej jest coś skończyć, niż kontynuować. Łatwiejsze jest wyjście z pokoju niż rozwiązanie konfliktu. Łatwiejsze jest opuszczenie kościoła niż pojednanie się z braćmi. Albo zapewniam was, że łatwiej dzisiaj leżeć na plaży, no co prawda słońce nie tak upalne jak ostatnimi czasy, niż przychodzić na nabożeństwa. Łatwiej oglądać telewizję po długim dniu pracy niż spędzać czas z rodziną. Ale zawsze jest łatwiejsze robienie tego, co my chcemy, niż tego, czego Bóg od nas oczekuje. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał: bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zmierzam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze. Przeciwności to jest niezwykła okazja, by wytworzyć w nas taką wytrwałość. Kiedyś zdarzyła się pewna bardzo bolesna historia. Pewien człowiek omyłkowo znalazł się w windzie, którą testowano. Winda bardzo szybko poruszała się z góry w dół. Spuszczano windę bezwiednie w dół i w ostatniej chwili hamowano. Słuchajcie, testowanie trwało 2 godziny. Możecie sobie wyobrazić, co przechodziło przez umysł tego człowieka. Ale myślę, że my niejednokrotnie jesteśmy tak testowani w naszym życiu. Albo nam się wydaje, że jesteśmy tak testowani, jak człowiek ten w windzie. Nagle wszystko w naszym życiu zaczyna spadać z wysokości i nie wiesz, co będzie dalej. I kochani, Słowo Boże zapewnia nas, że hamulce w Bożych rękach są włączane na czas. Ale nie zmienia to faktu, że czasami czujemy się tak, jakbyśmy lecieli w dół i już nic nie wyhamuje. Ale Bóg nas zapewnia, że nie pozwoli, aby nawet żaden włos spadł z naszej głowy bez Jego woli. Czyli to, co jest na mojej głowie, to jest za Bożym przyzwoleniem. I dlatego nie muszę się martwić o to. Oczywiście, że jeśli ja miałbym wybrać sposoby testowania, one by były inne. Ja bym chciał być miły dla wszystkich, uprzejmy, ale ja widzę, że nawet drobny test w stosunku do dzieci, kiedy za dużo ich się otacza tą opieką, wyręcza, za dużo tej okazuje się troski, dzieci się, może to nie jest ładne słowo, rozwydrzają. Przyzwyczajają się, że wszystko się należy. Ale tak jest i z nami dorosłymi. I myślę, że dlatego to Boże testowanie jest niezwykle potrzebne. Zresztą Słowo Boże mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni. I czwarta rzecz, o której chcę już powiedzieć i z tym zakończyć. Przemiany nie dzieją się same z siebie. One wymagają twojego zaangażowania. I to ty musisz sporządzić taką mapę, wyznaczyć kurs dla swojego wzrostu, rozwoju. Psalm 119 mówi takie słowa. W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Jak wygląda twoja mapa? I chciałbym trzy takie elementy powiedzieć. Po pierwsze, zapamiętuj Słowo Boże. Ucz się po prostu Słowa Bożego na pamięć. Zapamiętuj. Budzisz się w poniedziałek rano i nie mówisz, nie lubię poniedziałku. Ale na przykład czytasz myśli, albowiem ja wiem ze Słowa Bożego, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jak twój poniedziałek wygląda po takim stwierdzeniu, po takim przeczytaniu wersetu, po zapamiętaniu takiego wersetu? Bóg chce natchnąć mnie nadzieją. Po drugie, personalizuj. Czyli gdy czytasz ze Słowa Bożego jakieś fragmenty, odnosi je osobiście do siebie. Nie czytaj, albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Czytaj w ten sposób. Bóg nie dał mi ducha bojaźni, ale ducha miłości i mocy. Musimy personalizować do siebie. Nie jestem z tych, którzy cofają się i giną. Czyli to nie chodzi już o kogoś innego, o ciebie chodzi. O mnie chodzi. Nie jestem z tych, którzy cofają się i giną. Trzecia rzecz. Bez względu na to, co ciebie spotyka w życiu, analizuj wszelkie historie swojego życia przez pryzmat Bożego Słowa. Nie przez doświadczenie pani Kowalskiej. Nie przez to, co powie ktoś, kto stoi obok ciebie. W pierwszej kolejności przez pryzmat Słowa Bożego. Bo Bóg mówi, że Jego Słowo jest lampą dla naszych nóg, że On ma o nas staranie. Więc bez względu na to, co spotyka, testuj to przez Słowo Boże. I słuchajcie, gdy spojrzymy na proces przemiany w ten sposób, zapewniam was, że to nie są lekkie, łatwe i przyjemne rzeczy. Chrześcijaństwo nigdy nie było lekkie, łatwe i przyjemne. Chcesz stać się podobny do Chrystusa, musisz współdziałać z Bogiem. A Słowo Boże zapewnia nas, że On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. On będzie współdziałał. Ale nieraz znajdziesz się w takim piecu ognistym czy w takiej windzie, która będzie spadała w dół. Przemiana to wielkie wyzwanie. Kończąc, chcę powiedzieć to, co apostoł Paweł powiedział: zewleczcie z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. A co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Duch Święty tego za nas nie zrobi. Apostoł Paweł mówi: przyoblekajcie się, przyobleczcie się w nowego. To jest wysiłek. Zmień swoje serce, swoją postawę, swoje myśli. Zmień towarzystwo, w którym przebywasz, bo może nie dolecisz jak ta gęś 70% dalej, ale może zbyt blisko spadniesz, niż zamierzałeś dojść w swoim życiu. Zmień podejście do swoich problemów. Niech one ciebie uczą. Niech to będzie stopień, który będzie nas prowadził wzwyż. Pochylmy nasze głowy. A Słowo Boże mówi, że Bóg daje swojego ducha i to jest Jego łaska przemieniająca. On chce przemieniać mnie, chce przemieniać ciebie. On chce czynić wielkie zmiany w naszym życiu. Ale nigdy to się nie stanie bez naszego udziału. I Panie Boże, o to Ciebie chcemy prosić, byś to Ty nas prowadził w tym może trudnym procesie, ale chcemy być w tej metamorfozie Bożej łaski. Chcemy być w tym kokonie Twojej łaski, by doświadczać tej znaczącej przemiany. By inni, patrząc na nasze życie, mogli doświadczać miłości Chrystusowej. Byśmy umieli, jak paganini, grać taką symfonię swojego życia, nawet jeśli pękają kolejne struny, to wciąż ten koncert brzmi. Bo Ty dałeś obietnicę, że nie porzucisz nas ani nie zostawisz, ale chcesz być fundamentem naszego życia. I Panie, pomóż nam, żebyśmy nie byli jak dzieci w myśleniu, żebyśmy nie byli jak dzieci naiwni, że stanie się to bez naszego udziału. Ale daj nam mądrość i odwagę, by wejść w ten proces przemiany. By dorastać do tych wymiarów w pełni Chrystusowej. O to Ciebie prosimy, wysłuchaj nas i pobłogosław. Amen.